Nie kocha się drugiego człowieka za to, że jest bogaty czy biedny. Gruby czy chudy, chory czy zdrowy, silny czy słaby, ładny czy brzydki, niski czy wysoki. Kocha się, bo jest wyjątkowy. Taki, jaki jest, tak po prostu, bo jest. Każdy z nas jest wyjątkowy, piękny i każdy z nas może dać drugiej osobie coś, czego nie da się kupić. Swój czas. Jestem staroświecką romantyczką i kocham wszystkie historie miłosne, ale najbardziej lubię naszą.
Ach, jak pięknie pachnie morzem. Mewy słychać. Pięknie pachnie morzem. Poznaliśmy się z Piotrem na Facebooku. Nie znaliśmy się w ogóle z Piotrem wcześniej. Ja znalazłam go u wspólnego znajomego. Zobaczyłam przystojnego mężczyznę w mundurze. Mówię, wow, to jest on. I tak odwróciłam głowę i zamkniętymi oczami pierwszy raz w życiu zrobiłam, a zaproś go do znajomych. No i wysłałam to zaproszenie, oczywiście z nadzieją nastolatki, można powiedzieć, którą już nie byłam. Piotr przez 2 miesiące nie przyjął zaproszenia. Mówię, co za buc! Po 2 miesiącach przyjął mnie do grona znajomych i przez kolejne 2 tygodnie się nie odezwał. Ja mówię, co się dzieje? Ale pewnego dnia włączył się do rozmowy i zaczęliśmy ze sobą pisać. Okazało się, że za 2 tygodnie wypływa w 3-miesięczny rejs, że jest marynarzem. Rozmawialiśmy co dzień.
My przez nasze rozmowy, poznając siebie przez Facebooka, przez ciągłe wiadomości na Messengerze, Skype'ie, tak naprawdę się zakochaliśmy w sobie, nawet pomimo tego, że się nie spotkaliśmy.
Więc wszystko dało się ukryć póki co, całą moją niepełnosprawność. Rachunki telefoniczne po prostu nas mnie rujnowały, ale czego nie robi się dla miłości, czego nie robi się w zakochaniu.
3 miesiące pisaliśmy ze sobą, zanim Karinka napisała mi o swojej chorobie, o swojej nodze.
Nadeszła ta chwila rzucenia kart na stół. Jest marynarzem, tak? Pewnie pragnie tego, by wrócić do domu i cieszyć się z kobietą, powiedzmy, jeżdżącą na nartach, a czego nie będzie mógł ze mną robić. Byłam niemalże pewna po swoich wcześniejszych doświadczeniach, że nie wyśmieje.
Wspominała, cały czas wspominała i tak naprawdę gdzieś naprowadzała mnie myślami, przygotowywała, że miała ciężką chorobę, że przeszła tą chorobę. Dlatego też ta informacja później nie była jakimś takim zaskoczeniem.
Ze łzami w oczach stwierdziłam, ja jestem na lądzie, on jest na morzu, to będzie chyba jedyny moment, w którym mogę zdradzić wszystko, że jestem niepełnosprawna, że jestem w półagonalnym stanie, bo nie zobaczę tego, że może mi wyśmieje, może nie. I tak biłam się z tymi myślami, powiedzieć czy nie powiedzieć. I w końcu stwierdziłam, okej, dobra, Karina, musisz, będzie co ma być. Po czym on się nie odezwał przez dłuższy okres. Strasznie się czułam, nie da się opisać, jak ja się czułam w tym momencie.
Było to spowodowane warunkami pogodowymi. Był tajfun, straciliśmy zasięg, więc to było też straszne, że takie oczekiwanie przy takich informacjach, przy takich wiadomościach nie mogłem upewnić Karinę w swoim uczuciu.
Gdy już się odezwał, to napisał, że chcę ciebie taką, jaka jesteś, bo kocham cię. I to były jedyne słowa, które sprawiły, że urosły mi skrzydła. Później została kwestia oczywiście tego pokazania, jak moja noga wygląda. Gdy Piotr zjechał z morza, w tym samym dniu do mnie przyjechał. I tak został. Pokazałam mu nogę, podniosłam spodnie, to teraz masz żywy dowód na to, na moje słowa. Podszedł i ją pocałował. Taka jest prawda. I jesteśmy już szczęśliwym małżeństwem.
Ale to wyznaliście sobie miłość, nie widząc siebie?
Tak, bo poznaliśmy siebie najpierw, jakimi jesteśmy ludźmi, a później można powiedzieć troszkę pikanterii, że ta cielesność to była tylko wisienką na torcie.
Nóżki, a gdzie masz brzuszek pępuszek?
Tata jest?
Dada.
Dada? A mama? Misiu.
Mama.
Mama, tak.
Moje nóżki, dawaj, bój się w nóżkę.
Okej, tu mam takie zdjęcia, więc możemy sobie przeglądać.
Wszystko w wersji elektronicznej, tak.
Czy najmocniejsze zdjęcie jest, które przedstawia mamę Karinki, Karinkę podczas choroby?
Gdy miałam 13 lat, leżę w szpitalu na oddziale chemioterapii. Ze mną jest moja mama, wykończona fizycznie. Ja w ciągu kilku miesięcy schudłam kilkadziesiąt kilogramów, także jak to skutki są po chemioterapii, wypadły mi wszystkie włosy. Moja mama, sine oczy, blada, ponieważ też wpadła w anemię. A na drugim zdjęciu, 22 lata później, szczęśliwe, pełne życia. Ja na meczu zostałam uderzona piłką w nogę i z boiska musieli mnie znieść i powstał guz w tym miejscu, siniak. Ja zaczęłam po prostu kuleć, ale zawsze mówiłam, no jak to przy kontuzji sportowej, Karina, podniesiesz się, za chwilę wrócisz na boisko. No ale niestety nie wróciłam. Przez 3 miesiące kulałam, brałam zwolnienia z wychowania fizycznego, z treningów. No i się okazało, że mam zgniłą kość w tym samym miejscu i się okazało, że muszę być położona na stół. I miałam pobraną biopsję, gdzie została wysłana na badanie histopatologiczne, ale niestety w szpitalu nie czekano na wyniki. Zoperowano mnie i tknięto mi ten guz. I weszło zakażenie. Później przyszły badania histopatologiczne. Się okazało, że mam nowotwór Ewinga, mięsa kości. No i po prostu wysłano mnie na chemioterapię. Chemioterapię niestety mi przedawkowano. Miałam wiele już terminów na amputację nogi, ale dzięki Bogu znalazł się lekarz, który potrafił wszczepiać endoprotezy. Moi rodzice od razu zawieźli mnie do tego lekarza i się okazało, że mogę mieć tę operację. Ale moi rodzice muszą zrezygnować z leczenia chemioterapią. No i moja mama z moim tatą, jadąc do tego szpitala, rezygnując z tego, podpisali dokument, którym lekarze powiedzieli, że jeżeli podpiszą ten dokument, to ja w ciągu 2 miesięcy umrę, ponieważ ciało, które jest drastycznie odciągnięte od chemioterapii, po prostu dostaje szoku i umiera. Moi rodzice powiedzieli, że to był najgorszy dzień w ich życiu. No ale dzięki Bogu wyszło na to, że dobrze postąpili.
Czy to jest pani tata?
To jest mój tata, tak. Mój no. Bohater.
To był taki szok, zaskoczenie wszystkiego, że no to nie ma co w ogóle mówić, bo człowiek w ogóle nic nie czuł. Nie wiedział, co się robi, nie wiedział, jak jadę samochodem też po takim mieście, no człowiek ogłupiały był, nie? Jak ci lekarze takie coś powiedzieli, nie? No ale dobrze, że się wszystko udało, nie? Że ten lekarz się znalazł, endoprotezę musieliśmy kupić, bo państwo nie refundowało, jedną, drugą, trzecią, trzeba wszystko było płacić za wszystko. No, staranie o wszystko, no, na to najważniejsze, że wyszła, nie, z tego.
Udało się uratować nogę, tak. Jeżeli się chce, że tak powiem, trzeba walczyć. Ja uparłam się dzięki moim rodzicom, że postawię na swoim. Raz zgodziłam się na amputację. Przekazałam tą informację lekarzowi na wizycie. Przyjechali moi rodzice. Powiedziałam moim rodzicom, że cieszcie się, bo teraz lakieru do paznokci starczy nam na dłużej, ponieważ będę miała tylko jedną nogę do malowania. Moi rodzice najpierw zaczęli się śmiać, a później dotarło do nich, co w ogóle powiedziałam. Także to był też taki dramat, a dzień przed operacją przyszedł do mnie jeden lekarz, z którym byłam związana w ten sposób, że przychodził i dawał mi takiego pozytywnego kopa i powiedział, Karinka, co ty robisz? Amputować zawsze można, walcz dalej. To była też taka chwila, gdzie obudziłam się i powiedziałam, nie, dość, walczę. I walczyłam dalej i później te kolejne 20 operacji i walka nas wszystkich po prostu pomogła, że stoi na swoich 2 własnych nogach i walczyć będę dalej.
Tam jak byli rodzice pacjentów, to oni nawet niektórzy czerpali z niej siły, bo ona jak gdyby wszystkich mobilizowała. No dziwne to jest, ale naprawdę 13-latka pomagała starszym.
Ja jak poznałem Karinkę, jak mi Karinka opisała właśnie co jest z tą nogą, to ja tak naprawdę wiedziałem 10% tej historii. Dopiero później, po przeczytaniu tak naprawdę skryptu do książki, a później książkę, dowiedziałem się całości. Później też Karinka mi jeszcze więcej opowiedziała. Gigantyczny szacunek, jaki to w ogóle wzbudził do mojej żony, to jest coś niesamowitego. Naprawdę, to jest
A mój do moich rodziców, ponieważ no niestety moja choroba wykończyła ich finansowo, ponieważ już nie mieliśmy nawet za co kupić opał, tak, zimy przesiedzone w kurtkach, ponieważ wszystkie pieniądze wydawali na to, żebym ja jakoś funkcjonowała, przecież opatrunki, leki, opieka medyczna. Także moi rodzice są moimi bohaterami, a mam nadzieję, że dla mojej córki będziemy takimi samymi rodzicami jak moi rodzice dla mnie. To jest moje jedyne marzenie.
Rodzice postarali się o natychmiastową akcję zbierania pieniędzy, korzystając z mediów, ze znajomości oraz własnych kolan. Na kolanach rodzice pukali do domów, błagając o każdy grosz. Pamiętam dni, tygodnie, kiedy jedliśmy wyłącznie smażone ziemniaki, z których mama robiła przepyszne frytki, gdyż nie było pieniędzy na chleb. To były ciężkie czasy, lecz nawet jedząc codziennie frytki, byliśmy szczęśliwi, że jesteśmy razem. Te frytki zjadane przy grach rodzinnych smakowały jak najlepszy kawior.
Moja historia z nowotworem skończyła się na 14 latach, ale cała moja dalsza historia trwa do dziś. Ja ostatnią pracę miałam 2,5 roku temu, kolejna mnie czeka, także to ciągnie się dalej.
Karina się bała tego tak naprawdę, że po tych 31 operacjach, które przeszła na 34, tego odrzucenia.
No i wygląd mojej nogi. Bałam się, że po tym jak zobaczy moją pociętą nogę, że po prostu stwierdzi, a nie. Często ludzie też nazywają mnie kaleka, ogr, czy...
Transformers, garaż,
tak. Tak, to już więc... tak pieszczotliwie. Także bałam się tego, że no jak to będzie, gdy będziemy chcieli się do siebie zbliżyć, tak? Po raz pierwszy. I co? Albo latem, gdzie ja nosiłam cały czas spodnie. Teraz jak jestem z Piotrem, Piotr dał mi to poczucie, że wreszcie ubieram tę spódniczkę. Nie mam wstydu, wręcz przeciwnie. No co on zrobi, tak? Czy ucieknie? Ile zajmie czasu, zanim ucieknie? No to były straszne obawy. Także różne emocje mną targały, że tak powiem. Ale dał radę.
Ona co miała w sobie ta osoba pod
ciekawe.
To jest pytanie za chyba milion dolarów.
No i czerwony się zrobiłeś.
Bycie straszliwie kobiecą kobietą. Naprawdę, w Karinie. To jest coś niesamowitego. To jest...
Urosłam.
To mnie zafascynowało. Podejście też tak naprawdę bardzo odpowiedzialne takie do życia. Będąc marynarzem, człowiek szuka ostoi. Szuka swojego portu. Szuka swojego miejsca, w którym może tak naprawdę osiąść i za każdym razem do niego wracać. A takie fale i takie emocje czułem od Kariny. Pisząc z nią od samego początku, wiedziałem, że to jest to.
Muszę się przyznać, że jak się nie jest żoną marynarza czy dziewczyną marynarza, to słucha się różnych głupot, że praca marynarza to w każdym porcie inna pani i tego typu rzeczy. No, bałam się i śmiałam się, ale później jak widziałam, jak Piotr angażuje się w ten związek od samego początku też, to przestawałam bać się, bo praca marynarza i związek marynarza polega tylko i wiąże się na zaufaniu. Bez zaufania nie ma nic. To była też taka wielka próba dla mnie, że tak powiem. Ale Piotr zawsze mówił, że nie, kochanie, to nie ty powinnaś się bać o mnie, tylko ja powinienem bać się o ciebie, bo to ty jesteś na lądzie i masz dostęp do wszystkiego. A wtedy przecież jeszcze córeczki nie było, to był taki, no można powiedzieć, luźny związek, tak? Docieraliśmy się dopiero.
Kiedyś na samym początku swojej kariery pływałem po całym świecie, gdzie bez zasięgu telefonicznego człowiek był przez 3 tygodnie, 4 tygodnie. Bez normalnego kontaktu, tylko na przykład mailowy kontakt gdzieś z domem. A wiadomo, no mail nigdy nie zastąpi tej rozmowy, chociażby telefonicznej, już nie mówiąc o Skype'ie, który jest teraz dostępny. I ja też się na przykład tak obawiałem tego na początku naszego związku, jak to będzie, jak kiedyś będę musiał wyjechać dalej w świat, gdzie roaming już nie będzie taki przystępny cenowo, a w ogóle dostępność łączności też będzie zupełnie inna. Więc to chyba oboje mieliśmy obawy, ale one były krok po kroku przełamywane, zakopywane i właśnie na bazie zaufania zbudowaliśmy to, co mamy teraz. I
kto rządzi w domu?
Córka. Córka.
To jest tak. Staramy się tak naprawdę podejmować wszystkie decyzje razem.
Nie ma czegoś takiego, że musisz zrobić to, bo ja miałam to zaplanowane, albo Piotr nie narzuca swoich rzeczy, bo jego nie było, to robimy teraz to. Wspólnie dogrywamy tak, jakoś.
Ale właśnie to jest tajemnica związku marynarskiego, że właśnie, że trzeba się pogodzić. Trzeba zaakceptować. Trzeba decyzję każdą podejmować decyzję razem. Tak my się staramy robić. To
mamy
i się...
swoje hobby, pielęgnujemy je, żeby po prostu tak. Też nie była tylko praca, dom. Lubimy życie towarzyskie, także bardzo
nie
mamy...
Nie odstawiamy tego na bok. Tak,
tak znajomi nie są odstawieni na drugi plan, także wszystko jakoś radzimy. Fajnie, mamy wesoło w domu.
To tak wszyscy mówią. Marynarz to musi dobrze zarabiać. Tak, zarabiamy dobrze i to każdy się do tego przyzna, ale to jest okupione kosztem tego, że jak coś się dzieje w domu, to ja nie jestem w stanie przyjechać, zerwać się z pracy, pomóc. Nie, ja jestem właśnie tam, 5000 kilometrów od domu i ja muszę nie dość, że nie mam żadnej władzy na tym, to jeszcze trzeba się skupić na swojej pracy, bo człowiek tam pracuje 24 godziny na dobę. Obciążenia psychiczne, jakie są i na żonach marynarzy, i na marynarzach, to nikt tego nie zrozumie, dopóki tego nie przeżyje.
Powroty są najważniejsze. Piotr zawsze, już od początku samego na Facebooku mówił mi, wypływam na miesiące, 3 miesiące, już mieliśmy nawet 6-miesięczny kontrakt, ale zobaczysz, jak to jest, będąc moją żoną, już kiedyś wtedy wspomniał to, że jak będę wracał do ciebie, to zacznie się cały etap tych motyli, tego szykowania się, tego wszystkiego. Ja na tym się opierałam. Życie z marynarzem to jest wieczna randka, wieczne zakochanie. Popada się w skrajności w skrajność, ponieważ jedziesz na to lotnisko, jak odwożąc go, płaczesz, że miesiące zostaniesz sama, a po tych miesiącach wracasz na to lotnisko i już po prostu... pełna szczęścia, a przed tym jego powrotem to biegasz, kosmetyczka, fryzjer, trzeba dom wyczyścić, samochód zatankować, wszystko. To jest właśnie...
Nie nudzimy się sobą, bo tak. Przez to, że tak naprawdę ja wyjeżdżałem, więc to było tak, że gdzieś już trzeba było wyjechać, to człowiek ani się nie kłóci, bo też szkoda czasu, żeby się kłócić w domu, więc takie są takie bufory bezpieczeństwa. Później człowiek wyjeżdża, to człowiek tęskni, przyjeżdża, to się chce cieszyć sobą, i nagle gdzieś tam znowu jest ta w cieniu, tam w oddali, znów jest ta praca, znów jest ten wyjazd, więc człowiek musi się nacieszyć sobą. Nacieszamy się sobą, później znów człowiek wyjeżdża. To jest takie ciągłe odnawianie tak jakby swojego związku. No, człowiek nie zanudza się sobą. Tak naprawdę jesteśmy ze sobą 5 lat w związku, ale przez to, że mam takie kontrakty pół na pół, 4 miesiące w domu, 4 miesiące na morzu, to tak naprawdę jesteśmy 2,5 roku tylko ze sobą z żoną, więc nie warto się kłócić. A jak już kłócić się, to za dnia rzucać talerzami, a w nocy się położyć razem do snu i się przytulić, bo nie warto tracić czasu na rzeczy, które są smutne i przykre. Trzeba się cieszyć, trzeba żyć, trzeba korzystać z życia. Żabuś! Nasi znajomi stwierdzają, że my wręcz wymiotujemy tęczą i tylko brakuje nam różowych jednorożców na skrzydłach wokół nas. Ale my w to wierzymy. My tacy jesteśmy, u nas to działa, tacy już jesteśmy.
Dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Anna Jurkowiecka, jestem redaktorem internetowego Radia On, które jest wspólnym projektem Fundacji Spełnionych Marzeń i Fundacji Pokancerowani. Będę miała przyjemność poprowadzić dla Was to spotkanie z Kariną Kończewską.
Dzień dobry.
Autorką książki Droga do Marynarza. Jest z nami również tytułowy marynarz, mąż Karinę Piotr.
Dobry.
Jest też z nami największa niespodzianka, czyli Laura. To jest nasz bonus dzisiejszy. Czy Laura debiutuje w roli gwiazdy?
Na pewno skradnie nam niejedne show.
Ale znowu troszeczkę muszę wrócić do tematów lekarzy, którzy powiedzieli ci, że matką nie zostaniesz.
Tak. Teraz się śmieję z tego, wcześniej beczałam. Powiedziano mi, nie zostaniesz matką, ponieważ przedawkowana chemioterapia w okresie rozrodczym paliła tobie wszystko. Nie ma na to szans. Zresztą w pierwszym małżeństwie przez 7 lat się to potwierdziło, taka jest prawda. Później, gdy poznałam Piotra, już się zakochaliśmy sobie, byliśmy parą, również staraliśmy się o dziecko. To też było niemożliwe, co potwierdziło po prostu ten straszny fakt. Tak jak opisałam w książce, chcieliśmy się już starać o adopcję. Może to kiedyś również się stanie. No ale już przyszedł ten cud. Ja zawsze powtarzam, że marzenia się spełniają, a cuda zdarzają, zresztą widać. I słychać dzisiaj. Według mnie człowiek dla siebie jest najlepszym lekarzem. W sensie takim, że nie wolno oddać siebie w 100% lekarzowi. Nie wolno. I upór, wiara i pewność, że nam się uda, to myślę, że się uda. W ten czy w tamten sposób, ale się nam uda.
Jak ja odebrałam to dzisiejsze spotkanie, to właśnie takie przesłanie, że miłość, życzliwość, rodzina, tak? To są wartości, przy których można pokonać wszystko, tak? I jak ma się oparcie w rodzinie, jak w życiu towarzyszy nam miłość, to po prostu wszystko jest możliwe. Naprawdę.
Dla mnie to jest szacunek, że wielki szacunek, wielkie szczęście, że ja mogę jej towarzyszyć w naszym życiu.
Dziękuję swojemu marynarzowi, bez którego nie miałabym sił i chęci do kontynuowania walki o samą siebie. Jesteś dla mnie radością dnia i spokojem nocy. Dziękuję Ci, że pozwalasz mi czuć się księżniczką w każdej minucie naszego życia. Dziękuję, że troszczysz się o mnie i tym samym pozwalasz mi odpocząć, samemu przejmując ster. Przy Tobie potrafię odpocząć i nabrać sił. Twój uśmiech ładuje moje baterie i sprawia, że chce mi się wstać. Dziękuję Ci za wszystkie kwiaty złożone u mych stóp. Kwiaty, które wypełniają barwami tęsknotę, gdy Ty jesteś w morzu. Dziękuję, że kochasz mnie taką, jaką jestem. Dziękuję, że o mnie walczysz i bronisz przed złem tego świata. Dziękuję, że jesteś.